Półgłoski z Dąbrowskim.
Dzień dobry Państwu, witam Państwa w ten piękny, jesienny, słoneczny poranek, chociaż jak Państwo słyszeli w prognozie pogody, pogoda będzie coraz bardziej dramatyczna, a dzisiaj będzie też dramatycznie, czy może dramaturgicznie. Mam aż dwóch gości dzisiaj w studiu, para ludzi piszących wspólnie sztuki teatralne, reżyserujących je czasami. Są to Mariusz Więcek i Jerzy Wójcicki. Witam Was bardzo serdecznie. Ten duet,
cześć.
Ten duet robi sztuki silnie i wstrząsająco zaczepione w rzeczywistości, które wykorzystując multimedia, mieszając to, co realne z tym, co wirtualne, każą nam się na nowo zastanowić na to, co się z nami stało w erze popkultury, w erze internetu. Każą na nowo zdefiniować takie pojęcia jak szczerość, prawda, uczciwość. Na tę fascynującą, mam nadzieję, rozmowę zapraszam Państwa już po muzyce, a zagra dla nas Jacek Różański, a dokładniej zaśpiewa piosenkę Edwarda Stachury Życie to nie teatr.
Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie, nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty, ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle. Bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty. Bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artysty. Ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte, potem zamkną. No i cześć! Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja. Teatry to są dwa. Ty i ja. Ty, ty prawdziwe nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I nie zaraźliwy wcale jest twój śmiech. Bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz gdy śmieje się, to w krąg się śmieje świat. Cały świat!
Dramaturgiczny debiut Więcek Wójcicki jest moim dzisiejszym gościem. Jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie. Piszecie we dwójkę. Pojedynczo nie potraficie?
Zdarza nam się pisać pojedynczo. Ja na przykład piszę poezję pojedynczo, ale po prostu tak jest wygodniej.
Co Wam daje wspólne pisanie? Ta metoda wprowadza do tekstu jakiś potencjał dramaturgiczny, nieosiągalny, gdybyście pisali w pojedynkę, a może wypracowując tekst wspólnie, wypuszczacie w świat rzecz bardziej oszlifowaną, bo od razu czujecie reakcję drugiego współautora, partnera, pisząc.
Pisanie w duetach nie jest tak naprawdę niczym nowym. My troszkę pracujemy tak, jak się pracuje nad serialami. Wydaje nam się, że wypuszczamy produkt po prostu bardziej pełnowartościowy. Ja pisze na przykład więcej żartów, a Jerzy jest odpowiedzialny za te bardziej dramatyczne jakieś wątki i elementy. Mm-hmm.
Ale to jest suma was, czy zupełnie nowa jakość? Trzecia, nieosiągalna w pojedynkę?
Myślę, Jerzy. Że zupełnie nowa jakość.
No myślę, że tak. Myślę, że że ten proces polega na tym, że to jest jakieś takie zderzenie zupełnie innych wrażliwości, ale też to jest trochę, bo to jest trochę wygląda jak improwizacja miejscami i pewnych rzeczy nie osiągnie się, to znaczy gdyby improwizować samemu, sam ze sobą oczywiście też
no
tak
właśnie,
można zrobić.
No właśnie, do lustra, prawda?
Do lustra.
Czyli co, ale praktycznie spotykacie się i co? I siadacie i piszecie na bieżąco, komentujecie swoje pomysły.
Tak, to znaczy zawsze wychodzimy od jakiejś, to znaczy to jest takie, tak jak Mariusz powiedział, po pisaniu seriali, to znaczy to jest najpierw idea, jakiś temat, potem zaczynamy o nim dużo gadać, najpierw to jest rozgadywanie i to jest takie luźne i chodzi o to, żeby nie bronić się przed jakąś najbardziej szaloną, dziwaczną myślą, pomysłem. I to się rozgaduje bardzo długo, o czym chcemy, o naszych bohaterach, o sytuacjach i tak dalej, i tak dalej. I dopiero później jakby są pomysły na jakieś sceny czy dialogi, to jest jakby ostateczny etap. Natomiast kluczowe jest tutaj, żeby ciągle o tym rozmawiać.
Kłócicie się?
Zdarza nam się. Chociaż największym plusem pisania razem jest to, że zawsze jeden z nas może spać na przykład.
Albo a drugi może zmieniać w tym czasie.
Tak, albo na przykład gramy w badmintona razem, albo w squasha. Także jakby zawsze jest jakaś wymówka.
Wiesz co, to bardzo ważna rzecz, o czym mówisz, bo zdaje się, że pisanie razem dramatów jest formą współbycia, by nie powiedzieć współżycia, chociaż nie jesteście parą. Ale w jakim sensie jesteście mentalnie, emocjonalnie? Spędzanie wspólnego czasu jest częścią procesu?
Myślę, że tak.
Do pewnego stopnia, ale też nie wiem, to jest trochę tak, że mamy pewne po prostu predyspozycje do wymyślania, więc myślę, że nawet jeżeli się bardzo długo nie widzimy, to jeżeli wchodzimy na tryb wymyślania, to on się włącza automatycznie.
Wasze spektakle są bardzo blisko współczesnego świata, współczesnych problemów, takich jak rozpad czy spłycenie relacji międzyludzkich, pomieszanie tego, co realne z tym, co wirtualne, konsumpcjonizm, manipulacja, jakiej poddają nam nas media i rozmaici samozwańczy mistrzowie życia, trenerzy, celebryci i tak dalej, specy od wszystkiego. Czerpiecie z obserwacji, czy z własnych doświadczeń?
Myślę, że to i to.
Trudne pytanie. Czy na pewno z mojej perspektywy tak to wygląda, że moja twórczość jest jakąś moją fantastyczną autobiografią? Mhm. Znaczy piszę o tym, co chciałbym przeżyć.
Mhm. Co mógłbyś przeżyć?
Tak.
Sztuka daje ci tę możliwość, że niewiele ryzykujesz.
Dokładnie.
Znaczy ryzykujesz jako artysta, natomiast jako człowiek...
Nie jestem jeszcze multimilionerem, więc generalnie nie mogę spełniać wszystkich moich dziwnych fantazji życiowych i żyć z taką fantazją, jakbym chciał, więc piszę o tym, jakby to mogło wyglądać.
Mam takie wrażenie, bo wasz teatr jest, no, jest nowoczesny formalnie, ale jest jednak teatrem opowiadającym, diagnozującym, a może nawet chwilami interweniującym. W tym sensie jest konserwatywny, tak uważam. Nie skupia się na sobie, na samej teatralności, jak to robił choćby Grotowski, teatralności jako wydarzeniu nie do końca przewidywalnym i formującym uczestniczącego w nim aktora, który pod wpływem gry staje się kimś innym. Wasz teatr jest raczej teatrem diagnozującym i ewentualnie zgłaszającym sprzeciw. Sprzeciw wobec czego? Co chcecie swoją sztuką załatwić? Czy chcecie coś załatwić?
Myślę, że nie. To znaczy, że myślę, że najistotniejsze jest wydobycie jakichś tematów czy kwestii, z którymi sami sobie nie radzimy, które są bolące. I to nie jest tak, że sztuka sprawia, czy napisanie, że nagle zaczynamy sobie radzić z nimi i zaczynamy je rozumieć. Wręcz przeciwnie. To znaczy, to jest jakiś taki dar, też poniekąd danie wyrazu temu, że jest się zagubionym absolutnie w jakiejś sytuacji, w jakimś układzie. I mnie chyba raczej bardziej fascynuje pewne, jakby to ująć, sprzeczne konflikty, pewne nierozwiązywalne sytuacje i obnażenie pewnych jakichś nierozwiązywalnych sytuacji, czy tragizmu takiego współczesnego. Bardziej, że jakby sztuka interwencyjna to jest jakby zupełnie inny temat. Natomiast pokazanie jakiejś takiej sytuacji jakiejś dramatycznej, czy tragicznej bez wyjścia, bez próby jednocześnie dania jakiegoś łatwego rozwiązania, bo to byłoby moim zdaniem banalne, ale też chyba niesprawiedliwe wobec samego siebie, nieuczciwe też wobec postaci.
Jasne, czyli dalej konflikt tragiczny, tylko w wydaniu współczesnym, mówiąc interweniujący, nie miałem na myśli trendu, który już się przewalił przez polskie sceny, czyli sztuki lewicowej, społecznie zaangażowanej, ale raczej sztukę jako sprzeciw, jako gest anarchistyczny, bo wy się przeciwko czemuś sprzeciwiacie, opisując to, co się dzieje na forach internetowych, pokazując rzeczywistość postkonsumpcyjną, czy konsumpcyjną, czy śmietnik popkultury.
Czy to mówisz tu, rozumiem, o sztuce Life is Loading, właśnie tej ostatniej. Myślę, że zabrzmiałoby to dosyć starczo, gdybyśmy powiedzieli, że nie wiem, nie zgadzamy się po prostu z tym, co nas w najnormalniejszy sposób otacza, czyli nie wiem, z tym, że spędzamy coraz więcej czasu przed telefonami komórkowymi czy przed komputerami, to jest coś zupełnie normalnego. Nikt dzisiaj już praktycznie nie dzieli rzeczywistości na wirtualną i realną. One są ze sobą połączone, po prostu sprzężone i często to sprzężenie jest fascynujące.
No na pewno zmieniła, stało się coś z naszą tożsamością, na pewno się ona powieliła, zwielokrotniła. Wasz debiut Nie strzelajcie do pianistki mówił o problemach z tożsamością właśnie, o wielu osobach, które zamieszkują każdego z nas. Czy ta wielokrotna tożsamość to jest produkt naszych tylko czasów? I czy to jest choroba, czy bardziej postrzegacie to jako funkcjonalną cechę, w którą wyposażyła nas ewolucja w czasach globalizacji i zaawansowanych technologii?
No to jest złożone pytanie, bo z jednej strony nie jest to na pewno wymysł naszych czasów, bo wydaje mi się, że to dążenie do starania się z jakimś takim wyobrażeniem, czy jednocześnie możliwość wielu żyć, to już no tutaj pani Bowary Gustawa Flauberta jest takim bardzo dobrym przykładem i to jest XIX wiek, więc romantyzm to już mocno podejmował. Natomiast wydaje mi się, że różnica polega na tym, że o ile wcześniej była to też kwestia wielokrotnie wyobraźni, to teraz jest to teoretycznie możliwe. To znaczy, że ta wielość żyć, możliwość realizowania jest, wydaje się, że jest bardziej możliwa niż wtedy ze względów na kwestie ekonomiczne, społeczne, obyczajowe. I mi się wydaje, że nas chyba fascynuje ten rodzaj zagubienia. To znaczy, to jest trochę tak, jak mikrobiolog, który odkrywa jakąś nową chorobę i jest tym, to znaczy, oczywiście z jednej strony jest to choroba, która może zniszczyć, ale też fascynuje, jest to coś zupełnie nowego, niepoznawalnego, jak to może na nas wpłynąć. Mi się wydaje, że jesteśmy trochę takimi badaczami. To znaczy, że nie chcemy ferować jakichś wyroków o tym, że coś jest niebezpieczne, bo my tego tak naprawdę też nie wiemy, jak to się wszystko skończy. Bardziej fascynuje nas to, jak się zmienia rzeczywistość i fascynują nas też właśnie wszystkie patologie z tym związane, bo one też, oprócz tego, że są patologiami, są też ciekawymi zjawiskami społecznymi.
No, może powiedzmy o jakimś przykładzie. Weźmy chociażby taką sytuację, w której roboty służące do seksu będą w przyszłości bardziej jeszcze zaawansowane, obdarzone jakąś niezwykle wykwintną sztuczną inteligencją. I teraz jest taka sytuacja, bardzo ciekawa pod względem etycznym. Czy jeżeli ktoś prześpi się z tym robotem, czy jest to zdrada, czy nie? Wyobrażam sobie taką sytuację, nie wiem, jakiegoś księdza, który w konfesjonale wysłuchuje jakiegoś, powiedzmy, przeciętnego Kowalskiego, który zwierza się z czegoś takiego.
No i teraz... ksiądz też może być robotem już wówczas.
Ksiądz również może być robotem, dokładnie, ale no właśnie przyszłość jest niesamowita i to nie jest
na
już
pewno,
tak, że...
Na pewno etyka musi się rozciągnąć i wchłonąć te nowe problemy, bo rzeczywiście rozwój nowych technologii, to, co się dzieje z naszą cywilizacją, no postawi nas przed taką koniecznością. Już nas stawia i egzamin zdajemy słabo, tak mi się wydaje.
No właśnie, no właściwie jesteśmy świadkami czegoś takiego, że to psychologia, czy można powiedzieć, by nawet psychoterapia zastępuje etykę. To, co jest dobre dla mnie, jest dobre, tak? Co jest złe dla mnie, jest złe. I generalnie takie uproszczenia są z jednej strony fascynujące, z drugiej przerażające.
To inny znak czasów. W sztuce Jak uwodzili bogowie portretujecie 30-letniego czy 30-kilkuletniego mężczyznę, trochę idealistycznego, trochę infantylnego, trochę maminsynkowatego, na pewno zakompleksionego, który szuka miłości życia, ale nie może jej znaleźć. Czy waszym zdaniem żyjemy w epoce kryzysu męskości?
No to już od dawna.
No na pewno.
To już od bardzo dawna i no na szczęście coraz częściej się o tym mówi, ale nie tylko w takim kontekście po prostu narzekania i wieszania psów na tych przysłowiowych mężczyznach, tylko próby wyjścia z tego kryzysu, bo on też jest bardzo złożony, bo to jest kwestia kulturowa i ekonomiczna, ale z pewnością, to znaczy wydaje mi się, że presja jest olbrzymia, dotycząca jakby też ze względów na to nie wiadomo, ponieważ nie wiadomo za bardzo, jak się zachowywać, jeżeli przez męskość rozumiemy tylko i wyłącznie kwestię finansową, stabilizacji finansowej, dużych zarobków i tak dalej, no to nie wiem, jaki procent mężczyzn ma problem z męskością w Polsce, ale wydaje mi się, że bardzo duży. Więc to jest jakiś taki...
A wy macie problem z wpasowaniem się w jakiś obowiązujący model męskości? Bo jesteście wrażliwcami i mogłoby się wydawać, że takie cechy nie są dzisiaj zbyt wysoko notowane. Jednocześnie musicie się jakoś odnajdywać praktycznie w życiu, wchodzić w pewne role społeczne. Mariusz jest od nie tak dawna mężem.
Zgadza się.
No jak się usadowić w życiu codziennym, w życiu praktycznym, robiąc coś tak niepraktycznego jak pisanie dramatów, no i będąc nadwrażliwcem?
No myślę, że o to można moją żonę na przykład zapytać. Nie zgłaszała ostatnio żadnych pretensji. Może mógłbym poprawić kilka elementów, takich jak sprzątanie kurzy, czy bardziej szczegółowe wycieranie kuchenki, ale generalnie ona sama jest bardzo wrażliwą osobą, która ceni sobie po prostu wrażliwość i myślę, że to jest kwestia po prostu dialogu i wspólnego dogadywania się. Ale myślę, że też ten problem z męskością w dzisiejszych czasach polega na tym, że tak naprawdę mężczyźni nie mogą używać swojej siły, no bo męskość kojarzy się, nie wiem, może tak patriarchalnie, z agresją, czy z jakimś rodzajem brutalności, ale no gdzieś w nas jest jakaś taka męska siła, która każe nam zdobywać nowe lądy, przemierzać oceany i przeżywać różne przygody. I generalnie mam wrażenie, że mężczyźni nie mają na to przyzwolenia, że to jest bardziej... Ale chłopięce mają, na przykład.
Ale nie mają przyzwolenia dlatego, że to też są też, wiesz, ekonomicznie są też uwiązani, tak? To jest duży problem, bo to jakby to była...
Tak, ludzie za dużo pracują z pewnością.
To była wielka zmiana, bo tak naprawdę te kryzysu męskości można szukać przede wszystkim w industrializacji i w rozwoju przemysłu, tak? Który zapędził mężczyzn do fabryk, tak? Kiedy oni pracowali po 15, to wtedy jeszcze więcej, bo przecież ten 8-godzinny dzień pracy to jest początek XX wieku, więc tego było jeszcze wcześniej, dużo więcej pracowali za grosze. I no i co, no możesz gdzie masz przygody, znaczy rośnie w tobie lęk, złość, pretensje, gniew, ale co, rzucisz pracę, nie wiem, co, nie będziesz miał z czego żyć.
A może po prostu mężczyzna w czasach, kiedy kobiety zaczęły zarabiać i przejęły część obowiązków kojarzonych dawniej z męskością, powinni się bardziej postarać, powinni znaleźć sobie dla siebie nowe przestrzenie, w których mogą kobietom zaimponować. No teraz sobie zdobyłem dużą część kobiecej publiczności Radia Gdańsk. Zapraszam państwa na Info Pilota, a po wiadomościach wracamy do rozmowy z duetem Wójcicki-Więcek.
Spółgłoski z Dąbrowskim.
Dwóch dramatopisarzy, dramaturgów, również reżyserów od czasu do czasu jest moimi gośćmi Mariusz Więcek i
cześć,
Jerzy Wójcicki. Mówiliśmy między innymi o kryzysie męskości, bo i taki temat pojawia się w waszych sztukach. Mariusz chciał coś na ten temat dodać. Jak mężczyzna ma sobie radzić w dzisiejszych czasach, kiedy nie wypada mu być macho?
Ja myślę, że męskość jest po prostu kwestią dojrzałości. Dojrzały mężczyzna, nieważne czy gra w planszówki, czy jeździ w rurkach na elektrycznej hulajnodze, po prostu jest męski już, jeżeli ma ten zestaw cech. Na przykład jedną z takich cech jest brak zazdrości. Mhm. Dojrzały mężczyzna nie zazdrości. Kocha, uwielbia, ale droga wolna. Mhm.
Po prostu... Chyba, że samochodu sąsiadowi.
No, to już jest inna sprawa.
Mariusz, ja ciebie poznałem jako poeta. Zaczynałeś jako poeta, opublikowałeś dotąd dwa zbiory wierszy. Mhm. Pierwszy nazywał się Dar języków i inne przejęzyczenia. Drugi Ekwilibrium. Od tego ostatniego minęło już 9 lat. No, pytanie nasuwa się samo. Skąd zwrot w stronę dramatu i czy to równoległe przejawy twojego talentu i osobowości, czy dramat zaczyna się tam, gdzie wyczerpuje się poezja?
Ja myślę, że to jest takie poszukiwanie po prostu pojemniejszej formy. Poezja jest takim po prostu błyskiem, mgnieniem oka, opisem szybkiego jakiegoś fenomenu, przeżyciem czegoś i w tej krótkiej formie rzeczywiście można to fajnie uchwycić. Natomiast dramat jest już czymś pełniejszym. Szczególnie ja bardzo lubię pisać komedię. I jeżeli ktoś, mogę sprawić, że ktoś się śmieje, to myślę, że czynię świat trochę lepszym miejscem.
Kiedy poznaliście się na pierwszym roku studiów na Uniwersytecie Gdańskim, Mariusz właśnie był owładnięty, opętany poezją. Jerzy, ty lubisz wiersze Mariusza?
Tak, to są nieliczne z nielicznych wierszy, które lubię, jeśli chodzi o polską współczesną poezję.
To dobra odpowiedź.
Natomiast Mariusz od początku, jak się poznaliśmy, miał taki talent, powiedzmy to, prozatorsko-komiczno-stand-uperski, tak bym to określił, więc wymyślał cały czas sceny, kreował, więc to szło od początku, te dwie drogi, dwie typy wrażliwości przeplatały się, więc dla mnie to jest jakby najbardziej spójne.
Mm-hmm. Tym bardziej, że jego wiersze w pewnej chwili zaczęły już dryfować w stronę taką właśnie, nie powiem kabaretową, bo to nie jest komplement pod adresem poezji, ale właśnie bardzo ironiczno-dowcipkarską, prawda?
Tak, ja się nie boję poczucia humoru w poezji. Uważam, że jest go za mało w sztuce generalnie.
Wróćmy do dramatów. W sztuce Ała rzeczywistość pokazujecie śmietnik internetu, czy w ogóle popkultury i żerujących na tym śmietniku młodych ludzi zniewolonych czatowaniem, komentowaniem, wirtualnym seksem i tak dalej. Ale przez to szamotanie się tych bohaterów przebija jednak potrzeba ciepła, czułości, potrzeba realności, potrzeba rzeczywistości właśnie, o którą można się skaleczyć, bo tak rozumiem tytuł Ała. Ale tylko w tej rzeczywistości możliwa jest głębsza relacja, która zbudowana jest na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Ja jestem przekonany, o tym już wspomnieliście, że dla wielu młodych ludzi ten podział na realność i wirtualność przestał istnieć. A narzekanie na internet jako takie targowisko próżności, no może się im kojarzyć tak, jak nam się kojarzyło narzekanie naszych dziadków na muzykę szarpidrutów, prawda, którzy nie mają głosu ani nic do powiedzenia w muzyce rockowej, prawda? Czy jakby nie sądzicie, że jakby takie utyskiwanie na bolączki, na zagrożenia, które niesie ze sobą internet, może się wydać już po kilku latach mniej aktualne, staroświeckie?
O, zdecydowanie. Po pierwsze, jak się poczyta artykuły z różnych magazynów PiS lat 90., to właśnie jak telewizja miała nas zniszczyć, wypaczyć. to jest dokładnie to samo. To jest właśnie takie starcze narzekanie. Ja też mam takie poczucie, trochę rozmawialiśmy o tym z Mariuszem przed audycją, że ta sztuka, a rzeczywistość, ta później przerodziła się w Love is Loading, że już jest troszeczkę do pewnego stopnia straciła niekiedy swoją aktualność, to znaczy my ją pisaliśmy w 2013 roku, pierwszy szkic i to wtedy było bardzo świeże, tego nikt nie dotykał tego tematu, nikt się za niego nie brał i to faktycznie mieliśmy takie poczucie, że odkrywamy coś zupełnie nowego, bo chodziło o to, żeby doświadczenia, które mamy w rzeczywistości wirtualnej, przełożyć na realne sceny. To był taki zabieg teatralny. W związku z tym też wzięliśmy też dużo sytuacji, które albo sami doświadczyliśmy, albo inni ludzie, zrobiliśmy taki szeroki wywiad. I to była jakaś taka pewna wizja. Ale teraz mamy takie poczucie, że to już trochę jest za nami. To znaczy, że już...
Tak, należałoby dopisać tam jeszcze kilka scen w tej chwili.
No właśnie, ja nie wiem, czy warto by było się z tą rzeczywistością i z tą aktualnością gonić, bo ja ten spektakl Ała rzeczywistość widziałem w Gdyni, ile to było lat temu? Z 5? 6?
Myślę, że z 5.
No. No właśnie, i już wtedy, co mnie zachwyciło? No zachwyciło mnie wasze niezwykle czułe ucho. bo no, świetnie wyłapujecie i naśladujecie język internetu, ale właśnie mój pewien jedyny zarzut, który wtedy miałem, a którego nie wyraziłem, bo pewnie nie było okazji, jest taki, że ta sztuka, jeszcze nie tylko ta z waszych sztuk, świetnie rejestruje, ale może trochę za mało przetwarza. I pytanie, czy rejestrując i nawet tak świetnie, nie wiem, parodiując to, co się dzieje na bieżąco w przestrzeni wirtualnej, w popkulturze, nie narażacie się na to, że wasze sztuki no, szybko zwietrzają?
To zależy, które, bo czym innym jest zupełnie Life is Loading, które było taką właśnie taką próbą rejestracji tego, z czym mamy do czynienia. Chociaż tu też trzeba zaznaczyć, że to zależy, bo na przykład jak myślę sobie o hejtowaniu w internecie, to czymś innym jest zupełnie czytanie tego i nawet bycie, nie wiem, emocjonalnie wzburzonym, a czym innym jest doświadczenie tego na własnej skórze, bo byliśmy taki zabieg, że po prostu widownia na żywo doświadczała takiego wylewu bluzgów,
tak, hejtu. Aktorzy hejtowali spektakl na żywo.
Którym prostu grają i zresztą część tych bluzgów, hejtów wzięliśmy, po prostu przepisaliśmy, czy przetworzyliśmy z internetu i efekt był bardzo taki, że tak powiem, no nawet doszło do tego stopnia, że reżyserka z Niemiec, jak realizowała tą sztukę w Norymberdze, wycięła połowę tego, bo stwierdziła, że to jest za mocne. A my nie czujemy tego, że jest za mocne, jak czytamy to w internecie, a natomiast jak idziemy do teatru i nagle to zaczyna być przez aktorów wypowiadane wprost do widza, nagle okazuje się, że w czym tkwimy. Jak bardzo jest to brutalne i rażące. Więc ten zabieg tutaj, to akurat moje zdanie mi jest na świeże.
A na to nie zwróciłem uwagi, ale wydaje mi się, że masz rację. To znaczy to, do czego przywykliśmy w codziennym życiu, bo się znieczulamy, jeszcze dotyka nas w teatrze. I może to już jest dostateczny powód, żeby tę rzeczywistość gonić, prawda? Bo wy jej nawet nie przerysowujecie właściwie. Wy ją pokazujecie taką, jaka jest, a ona... No zresztą tak samo myślę w poezji, tak samo w filmie, uderza dużo bardziej, kiedy widz nastawia się, że idzie kontemplować sztukę wysoką, a dostaje właściwie to samo. Bo to jest późna twórczość Różewicza, który też przepisywał gazety i komentarze z internetu.
Tak, tak, to się zgadzam z tym, że też wtedy jak to pisaliśmy, to wtedy, że tak powiem, no przynajmniej jeśli chodzi o Polskę, to nikt tego w taką konstrukcję formalną nie ubierał absolutnie, więc wtedy nam się wydawało to świeże i nowe, teraz jest już takie no trochę do pewnego stopnia oczywiste, chociaż niektóre sceny nadal wydaje mi się, że mają w sobie mocny potencjał.
Natomiast myślę, że ostatnia scena ma największy potencjał, to jest scena z Big Daddy.
Właśnie, ja tylko dodam, że od pewnego czasu rozmawiamy tutaj o sztuce Life is Loading, która była właściwie kamieniem milowym w waszej, może nie w waszym pisaniu, w waszym dojrzewaniu artystycznym, bo napisaliście więcej rzeczy razem, ale w waszej karierze. Bo ta sztuka wygrała prestiżowy konkurs międzynarodowy Talking About Borders w Norymberdze. Opowiedzcie coś o tym, bo to jest ogromne wyróżnienie. Zgłoszonych było wiele prac, również bardzo znanych polskich dramatopisarzy, wygraliście wy. Z czym to się wiązało?
No, wiązało się przede wszystkim z zaskoczeniem zupełnym, dlatego, że jak sam wspomniałeś, byli rzeczywiście tutaj swoje prace zgłosiły tłusty polskiej dramaturgii, czyli osoby znane, których nazwiska można zobaczyć na afiszach teatralnych w całej Polsce. Tymczasem wygrała dwójka osób, która w szerszej publiczności jest zupełnie nieznana. A stało się to, moim zdaniem, dzięki temu, że jury było międzynarodowe, a powtórę, ponieważ było to konkurs anonimowy. Zatem tak, żadne z tych nazwisk, które było znane, nie miało tutaj absolutnie znaczenia. A wiązało się to z nagrodą, czyli z pierwszym miejscem, oczywiście z nagrodą finansową, a z realizacją w Teatrze Miejskim w Norymberdze i wpisaniem na stałe tego spektaklu do repertuaru teatru.
Mhm. I ta sztuka była też pokazywana, tak ta nagroda otworzyła wam drzwi do innych ośrodków, tak? Do innych teatrów, w innych miastach. Bo taka...
Nie, właśnie, w ogóle nie.
Nie. Czyli na Norymberdze się skończyło.
Tak, tak, to znaczy nas to
ale
samych...
skończyło się szczęśliwie, bo było wiele bardzo entuzjastycznych...
Były dobre recenzje.
Były dobre recenzje, była recenzja w Nachkrytyk, to jest jedno z najważniejszych pism teatralnych w Niemczech, więc tym bardziej cieszyliśmy się z tego i liczyliśmy, że no, po takim sukcesie na pewno teatry w Polsce jakoś będą zainteresowane naszą twórczością, ale okazało się, że nic takiego nie miało miejsca.
Może powinniście być bardziej anonimowi w waszym własnym kraju na przykład i wystawiać sztukę bez nazwisk.
Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, to jest trop i myślę, że na pewno czegoś takiego spróbujemy. Może to jest dobra strategia.
Przybliżmy słuchaczom, z czym się mogą liczyć idąc na tę sztukę, jeżeli ktoś ją zechce wystawić. Czy ona była pokazywana na jakichś niszowych, offowych scenach w Polsce? Jeszcze nie.
Nie. Tylko było, w Niemczech tylko została wystawiona, tam była regularnie grana w repertuarze teatru. W Polsce próbowaliśmy oczywiście wysyłać to wszędzie, gdzie się dało, ale no, nikt nam nie odpowiedział. Natomiast co do aktualności, to jeszcze trzeba powiedzieć o kłopotach małżeńskich, bo to jest z kolei sztuka, która jest, miała już wiele czytań. Pierwsze czytanie było 4 lata temu i ona jest cały czas aktualna. To znaczy, jak ja porównuję reakcję publiczności sprzed 4 lat dotyczące tematu tej sztuki i obecnie, no to jest tylko lepiej.
Tak, to jest o tyle wyjątkowa sztuka, że ona powstała na podstawie bardzo długiego wywiadu, bo spotykaliśmy się z wieloma parami małżeńskimi, razem i osobno, trzeba było ich upić albo podać im wszystko, co skłoniłoby ich do mówienia.
Albo po prostu z nimi porozmawiać.
Tak, albo z nimi po prostu porozmawiać, także wyciągnęliśmy bardzo dużo różnych brudnych sekrecików, z których można się pośmiać, widząc w tym odbicie naszych własnych wad i problemów.
A to bardzo sprytny zabieg, bo jednocześnie zgromadziliście swoją przyszłą publiczność. Bo jeżeli zrobiliście tych wywiadów kilkadziesiąt, to właściwie mamy zapełnioną salę teatralną.
Nie,
żona, mąż, chcieli się dowiedzieć, co innym nie idzie, o czym sobie na co dzień nie mają odwagi powiedzieć, czy
tak,
nie.
Tak, mogą zapraszając się na tą sztukę coś sobie zasugerować.
To jest ciekawe.
Popracujmy nad naszym małżeństwem, takie jest przesłanie.
Ale nie, to jest ciekawe, bo reakcje ludzi faktycznie, jak przychodzą pary małżeńskie i w pewnym w niektórych momentach śmieje się mąż, niektórych śmieje się żona, obserwujemy reakcje i widzimy, że coś, że autentycznie w tych ludziach coś się dzieje i to jest coś niesamowitego, to znaczy patrzeć na swoją pracę, która rzeczywiście wpływa emocjonalnie na ludzi i dotyka jeszcze czegoś tak kluczowego jak związek między nimi, jest rzeczywiście niesamowitym doświadczeniem.
Wróćmy jeszcze na chwilę do sztuki Life is Loading, bo chcielibyśmy, żeby ona jednak zagościła na polskich scenach. Mamy tam menażerię takich zaaberrowanych typów, przedstawionych z poczuciem humoru wyśmienitym. Widz obserwuje te karykaturalne postaci, na przykład otyłego trenera personalnego, który no, ma też takie cechy duchowego mistrza, który rozgrzesza tak ludzi swoich...
No, znaczy on leczy tłuszczem po prostu.
Leczy tłuszczem i rozgrzesza ze zbędnych kilogramów, tak?
Tak, on leczy w ten sposób, że namawia do tego, żeby ekstremalnie przytyć i z tej perspektywy spojrzeć na swoje życie.
Zdecydowanie wyprzedziliśmy karierę na Instagramie Katarzyny Nosowskiej. To trzeba przyznać, bo to powstało dużo wcześniej, zanim ona zaczęła lansować modę na otyłość.
Ale ten grubas, nie tylko on, inne postaci pokazują właśnie ten świat symulacji i symulakrów, że tak naprawdę nawet to, co na początku wydaje się być nonkonformizmem, tak, grubas, który zaleca bycie grubym, i czerpanie z tego frajdy, radości.
Tak, jako formę duchowego
staje
rozwoju.
Staje się częścią popkultury i jakby częścią świata manipulacji. Że nawet to, co niekoniunkturalne, co wydaje się być sprzeciwem wobec obowiązujących trendów, szybko zostaje wchłonięte jako trend sam w sobie, prawda? Coś, na czym można zrobić biznes.
Ja do końca też się z tym nie zgodzę, no bo on jednak mówi szczerze o jakimś tam swoim, powiedzmy, problemie i gdzieś, jeżeli chodzi o tą postać, to ta odyseja taka do stania się ekstremalnie grubym jest taką odyseją do przestania, znaczy to jest taka jakby droga, żeby przestać zwracać uwagę na swoje ciało, na to, żeby nie być pod dyktatem tego ciała, nie poddawać mu się, bo w dzisiejszych czasach ciało jest strasznie ważne, a jednak jest to dla wielu osób więzienie i gdzieś ma to taki potencjał wyzwalający. On robi taką mszę obżarstwa, gdzie po prostu namawia też do tego, żeby przedawkować wszystkie przyjemności po to, żeby wreszcie się od nich uwolnić.
No, jest to uwolnienie się od pewnych kanonów, tak, obowiązujących kanonów pięknego ciała, ale nie jest to uwolnienie, nie jest to propozycja uwolnienia się od konsumpcji. Jednak cały czas tkwimy w tym paradygmacie pożerania. Nawet w metaforze grubasa. Jerzy, ty chyba, zdaje się, w jednym z wywiadów użyłeś takiej metafory dzikiego zachodu i tak. Kolonizacji, że internet jest nowym dzikim zachodem, czyli rodzi taki głód podboju, jest przestrzenią niezdobytą, w której wszystko się może wydarzyć, jest przestrzenią wciąż nie do końca kontrolowaną i dziką tak naprawdę.
Tak, no proszę popatrzeć na kwestię netykiety. Kto jeszcze używa tego słowa? Prawda? Dla mnie to jest na przykład bardzo znamienne. To znaczy, że mówiło się o etykiecie jakoś, nie wiem, może 10 lat temu, chyba jeszcze wcześniej nawet, natomiast teraz zupełnie się o tym nie mówi. A ta kwestia związana właśnie z etykietą, czyli z przestrzeganiem pewnych zasad i jednocześnie egzekwowaniem tych zasad, poruszania się po danej przestrzeni, tak? Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, no jestem w przestrzeni publicznej na mieście, tak? I zacznę kogoś wyzywać, albo nagle, nie wiem, demolować ulice, czy sklepy, czy po prostu... nie wiem, oddawać moc na mur i tak dalej, to zostanę bardzo szybko do porządku doprowadzony przez Straż Miejską czy policję. I na podobnej zasadzie będzie kiedyś w internecie, tak? To znaczy będą zawodowi policjanci, którzy będą pewne zasady przestrzegania. Już teraz na przykład ostatnio wydał informacje o tym, jak rozpoznać fake news PAP na przykład. Z konkretnymi po kolei wskazówkami, co w danej sytuacji zrobić. To jest dopiero początek. A na razie jesteśmy na takim etapie, kiedy właśnie to jest taki etap przejściowy, który dla mnie jest fascynujący, tak? Czyli właśnie mamy teorie spiskowe, mamy fake news i tak dalej. I to są rzeczy, które moim zdaniem jakby one są nieodzowne. Musimy przez to przejść. Tak jak Dziki Zachód był, tak? To znaczy było niewolnictwo, były strzelaniny, tak?
Wydaje mi się, że problem polega na tym chyba, że nam się wydaje, że możemy więcej, bo to jest przestrzeń wirtualna, możemy ujawnić naszą dzikość, czy nasze dzikusostwo, podczas gdy ona w rzeczywistości, w sensie w jakim działa na nas, jaki ma wpływ na życie społeczne, naszą psychikę, jest już od dawna przestrzenią realną. I to jest ta aberracja, że tak, zachowujemy się jak dzicy w przestrzeni, która tak samo namacalna i tak samo realna jak
właśnie o to chodziło jak ten stół. O to chodziło nam właśnie w spektaklu też Life is Loading, że właśnie, żeby pokazać jak ci, że właśnie, to jest bardzo dobra myśl, żeby pokazać właśnie, że ludzie, którzy właśnie te zachowania dzikie z internetu, a pokazać jakby one wyglądały w przestrzeni realnej.
A co waszym zdaniem sprawia, że w internecie dziczejemy? Co daje nam takie przyzwolenie? Anonimowość?
Brak reguł, anonimowość, tak. I to, że nie żadnych... Znaczy,
nie ma odpowiedzialności.
Tak, że żadnych konsekwencji nie ponosimy za to, co napiszemy, jak się zachowamy, jaki filmik wrzucimy i tak dalej. Żadnych konsekwencji. No chyba, że narodzimy się w jakiejś dużej korporacji, tak? Ale no to wtedy. I to jest jakby, to jest kluczowe, tak? Mówię, ponoszę konsekwencje w życiu realnym za jakieś zachowanie w przestrzeni publicznej, w internecie nie. I to jest coś, co ja jestem przekonany, zmieni się na pewno w ciągu dekady.
Ja też patrzę na to szerzej. W ogóle wpływ, jaki ma technologia na nasze życie, jest niesamowity. Na przykład niedawno w Chinach rozmawiano o projekcie wprowadzenia rankingu zachowań obywateli.
To znaczy on już jest prowadzony testowo w takim bardzo...
Wyobraźcie sobie, że po prostu system kamer i innych technologicznych gadżetów sprawdza, czy jesteście dobrymi obywatelami. To jest coś potwornego. Każdy ma swój ranking.
Tak.
Po czym jeżeli nie masz jakiegoś odpowiedniego wyniku, nie masz dostępu do jakichś sfer, nie masz możliwości awansu, nie masz możliwości dostania się gdzieś.
To jest oczywiście globalna kontrola, ale też homogenizacja. Dlatego ta metafora dzikiego zachodu z jednej strony do mnie przemawia, z drugiej budzi mój delikatny sprzeciw, bo dziki zachód kojarzy się z przestrzenią, w ogóle podbój. Kolonizacja to jest działanie, przestrzeń dla indywidualistów. Czasami były to perfidne typy, ale to byli indywidualiści. Natomiast mam wrażenie, że internet przy pozorach wolności i takiego podsycania indywidualizmów prowadzi do totalnej homogenizacji. I to, że tak naprawdę internauci stają się pojedynczymi neuronami w wielkiej korze mózgowej sieci neuronów, sieci globalnej, która otacza naszą planetę. I że po prostu stajemy się po prostu przewodnikami, siecią światłowodową, jej częścią. I to jest dla mnie prawdziwe niebezpieczeństwo,
że tak wszystko jest takie same, tak? Że na świecie nie ma żadnych nowych rzeczy, nowych tajemnic do odkrycia.
Tak, to, że stajemy się trybikami w jakimś wielkim, czy tak jak powiedziałem, pojedynczymi komórkami w globalnym mózgu, który myśli o czym, którym... No to jest jedna z teorii takich, no, new age'owskich jakby. No, jakby new age polega na tym, żeby właśnie nasza planeta, Gaja, osiągnęła samowiedzę, samoświadomość. I internauci jako elementy tej sieci komórkowej. Wydaje mi się to bardzo przejmującą metaforą. I oby tylko metaforą.
Miejmy nadzieję, że się uda uzyskać tą samoświadomość.
Słuchajcie, jesteście specjalistami od humoru, bo Mariusz miał w swojej karierze takie ujawnienia stand-uperskie. Zresztą udane bardzo. Powiedzcie, czy humor, ironia nas ocalają? Jesteście w tym dobrzy? Na wasze sztuki publiczność reaguje czasami spazmatycznymi wybuchami śmiechu. Macie poczucie misji polegające na rażeniu ludzi oczyszczającym śmiechem?
Znaczy, to jest też nasz sposób jakiś radzenia sobie z rzeczywistością. Przynajmniej chyba zawsze zresztą był. To znaczy,
żeby stała się znośna w ogóle.
Tak, żeby stała się znośna. I dlatego też mi się wydaje, że tak bardzo mieliśmy problem z odnalezieniem się na przykład w polskiej kulturze, czy na przykład w filmach, czy w serialach, które są przesiąknięte. To znaczy, jak widzisz, ja w ogóle ostatnio zauważyłem, ja nie wiem, ja mam wrażenie, że ostatnio wszystkie trailery w Polsce są podobne. Znaczy, jak widzę, że są przyciemnione światła, że jest ciemno, że jest płacząca kobieta, to myślę, nie, to jest już film polski. Bo na bank jest trailer filmu polskiego i oczywiście okazuje się, że to jest trailer filmu polskiego.
To powiedzcie słuchaczom, bo zbliżamy się do końca. Coś śmiesznego na dzisiaj przed wyborami, żeby mogli trochę odetchnąć od tych wszystkich obietnic.
Na przykład mnie bardzo bawi fakt, że graliśmy jedną z naszych sztuk w jednym teatrze. Jednym z rekwizytów był taki dmuchany murzyn, którego kupiliśmy w sex shopie.
Afroamerykanin.
Tak, właśnie. I on w komplecie miał załączone przyrodzenie takie na baterię. I bardzo bawi mnie fakt, że to przyrodzenie nam skradziono. Jakby ono nie grało w sztuce, ale...
Ktoś się zabrał i nie oddał.
Ktoś zabrał to przyrodzenie i było dochodzenie w tym teatrze. Kto to ukradł i dlaczego? Było to dość zabawne.
Może to jest przypis do naszej rozmowy o kryzysie męskości dzisiaj. Czy życzyć komuś pozostania sobą w dzisiejszych czasach, w czasach udawania, to jest ponury żart, czy bycie sobą? Mam nadzieję, że nie.
Myślę, że bycie sobą jest najgorszą rzeczą, jaka może się człowiekowi przydarzyć, ze względu na to, że sam bierze odpowiedzialność za siebie i za swoje pragnienia i swoje życie.
Mimo to wam tego życzę, żebyście pozostali sobą i żeby wasza sztuka Life is Loading wreszcie zagościła na polskich scenach. Państwa zapraszam na wiadomości i na spółgłoski z Dąbrowskim już w przyszły piątek po godzinie 11:00. Hej.
Dziękujemy.